Na poprzednich dwóch wykładach omówiliśmy mniej lub bardziej szczegółowo pierwszych 15 wersetów pierwszego rozdziału listu do Rzymian. Paweł przedstawił w tym fragmencie samego siebie, chrześcijan w Rzymie oraz Ewangelię. Aby dokończyć część dotyczącą Ewangelii, przeanalizujemy jeszcze wersety 16 i 17. Są to bardzo mocne i znane wersety. List do Rzymian, rozdział 1, wersety 16 i 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Paweł dokonuje tutaj podsumowania Ewangelii i wyjaśnia, dlaczego ani on, ani nikt inny nie powinien się jej wstydzić. A to dlatego, że jest ona mocą Bożą. Jeśli kiedykolwiek wstydzimy się Ewangelii, to dlatego, że pomijamy fakt, iż jest ona mocą Bożą. Moc dla nikogo dzisiaj nie bywa sprawą wstydliwą, a zwłaszcza moc Boża. Jest to moc Boża nie ku zniszczeniu, ale ku zbawieniu, ku całkowitemu uwolnieniu człowieka, ducha, duszy i ciała. Dotyczy to tych, którzy wierzą. Kluczem jest wiara. Następnie Paweł dodaje, że najpierw jest ona dla Żydów, a potem dla Greków, czyli pogan. Historycznie Ewangelia najpierw została dana Żydom, a następnie światu pogańskiemu. Dalej w wersecie 17 Paweł mówi, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W tych dwóch wersetach pojawia się czasownik wierzyć lub rzeczownik wiara 4 razy. Pamiętajmy, że w języku greckim są one bardzo do siebie zbliżone. Wiara, pistis, wierzyć, pisteo. Podczas gdy w języku angielskim mamy 2 różne słowa, belief i faith, w greckim występuje to samo słowo. Tak więc istotą jest wiara. Ewangelia jest mocą Bożą dla tych, którzy wierzą i objawia Bożą sprawiedliwość. Czy pamiętacie, że kluczowym słowem listu do Rzymian jest słowo sprawiedliwość? Tutaj Paweł podkreśla, że przez Ewangelię Bóg objawia sposób, w jaki człowiek może stać się sprawiedliwy w Bożych oczach. Na potwierdzenie swoich słów i na dowód tego, że niczego nie dodaje od siebie, ale że zostało to zapowiedziane przez Bożych proroków wiele lat wcześniej, Paweł posługuje się cytatem z Księgi Habakuka, rozdział 2, werset 4. Głównym błogosławieństwem, jakie daje nam Ewangelia, jest to, że nas usprawiedliwia. Daje nam sprawiedliwość akceptowaną przez Boga. W trakcie naszych dalszych rozważań przekonamy się, że sprawiedliwość jest podstawą, na której możemy otrzymać jakiekolwiek inne Boże błogosławieństwa. W 5 rozdziale listu do Rzymian Paweł pisze o darze usprawiedliwienia, w rozdziale 6 o darze wiecznego życia. Tej kolejności nie można zmienić. Nie będziemy się kwalifikować do przyjęcia daru życia wiecznego, jeśli najpierw Bóg nie uzna nas sprawiedliwymi. Sprawiedliwy Bóg nie może przekazać swoich darów niesprawiedliwemu człowiekowi. Podstawowym problemem było rozwiązanie kwestii sprawiedliwości. Czy pamiętacie pytanie Joba, które wcześniej do was skierowałem? Jak człowiek może być prawy przed Bogiem? Odpowiedź jest następująca. Poprzez wiarę w Ewangelię. Używając słowa wiara, musimy strzec się błędu niezrozumienia, do którego przyczynił się Kościół przez wieki. Słowo wiara, zarówno w języku hebrajskim, jak i greckim, przede wszystkim opisuje charakter, a dopiero później to, w co się wierzy. Dlatego redukowanie Ewangelii tylko do kwestii teologicznej odziera ją z prawdy. Wiara oznacza przede wszystkim wierność i zobowiązanie, oddanie. Ewangelia jest mocą Bożą tylko dla tych, którzy w wyniku zobowiązania wobec Boga wierzą temu, co Bóg mówi. Jeśli usuniemy oddanie, zobowiązanie, to pozostanie nam rodzaj suchej, teologicznej wiary, która nie przynosi rezultatów, jakie Bóg obiecał. Nie można być wierzącym w biblijnym sensie bez osobistego oddania się Bogu przez Jezusa Chrystusa. Oddanie, zobowiązanie jest podstawą. Końcową część pierwszego rozdziału Paweł poświęca drugiej stronie medalu. Najpierw mówił o objawieniu sprawiedliwości, a teraz mówi o objawieniu Bożego gniewu. Oba te objawienia mieszczą się w Ewangelii. Patrząc na Jezusa na krzyżu, musimy pamiętać, że znosił tam Boży gniew, dlatego że był ofiarą za grzechy. Wziął nasze grzechy, przyjął na siebie sąd za nasze grzechy i poniósł karę. Kiedy na krzyżu stał się za nas grzechem, cały Boży gniew został na Niego wylany. Musiało tak być. Jeśli myślisz, że Ewangelia jest tylko rzewną, sentymentalną, bożonarodzeniową opowieścią, to musisz się przyjrzeć drugiej stronie. Jest w niej objawiony także Boży gniew przeciwko wszelkiemu grzechowi. Często powtarzam ludziom, że tylko Jezus mógł przedłożyć grzech Bogu, ale kiedy stał się grzechem, Bóg zostawił, opuścił go i wylał na niego swój gniew. Drodzy bracia i siostry, nie wyobrażajcie sobie, że w jakikolwiek sposób uda się wam skłonić Boga do przeoczenia waszego grzechu. Bóg przebacza grzechy, Bóg rozprawia się z grzechem, ale nigdy go nie toleruje. Przeczytajmy teraz opis Bożego gniewu skierowanego wobec całej ludzkości. To jest bardzo ważna część pierwszego rozdziału, ponieważ wielu ludzi zastanawia się, jak to jest możliwe, że Bóg karze nieszkodliwych, niewinnych ludzi. Natomiast dla Boga to nie stanowi problemu, ponieważ nie ma nieszkodliwych ani niewinnych ludzi. Boży problem polega na tym, jak przebaczyć niegodziwym grzesznikom. To jest problem, którego rozwiązanie znajdujemy w liście do Rzymian. W kolejnych wersetach, poczynając od 18, Bóg w całej rozciągłości ujawnia odpowiedzialność i grzeszność ludzi. List do Rzymian, rozdział 1, werset 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Problem polegał na tym, że Bóg uczynił prawdę dostępną dla ludzi, lecz oni woleli ją tłumić, aby się z nią nie konfrontować. Wersety 19 i 20. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Paweł mówi, że poprzez stworzenie Bóg objawił wszędzie wszystkim ludziom prawdę o samym sobie. Dwa szczególne aspekty tej prawdy zostały udostępnione. Wiekuista moc i boska natura. Boska natura oznacza istotę całkowicie różną od człowieka, pod każdym względem większą od człowieka. Kogoś, kto posiada wszelką moc. W jaki sposób zostało to objawione? To jest sprawa decydującej wagi. Myślę, że dzięki mojej filozoficznej przeszłości potrafię to bardziej docenić niż większość ludzi. Paweł dał nam tutaj jeden z wielu przykładów przenikliwości swojego rozumowania. Paweł mówi, to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne lub jest w nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Mamy tutaj kombinację dwóch rzeczy. Tego, co jest zewnętrzne, z tym, co jest wewnątrz. Kombinacja tych dwóch rzeczy stanowi objawienie. Przede wszystkim porządek wszechświata, a szczególnie ciała niebieskie, w których przejawia się piękno, porządek i system. Następnie to, co wśród wszystkich ziemskich stworzeń wyróżnia człowieka. Jest to w człowieku i ja nazywam to logiczną i matematyczną zdolnością, pozwalającą docenić logiczną i matematyczną wartość stworzenia. Nie sądzę, żeby krowy, lwy czy węże miały taką zdolność. Tę zdolność posiada tylko jedno stworzenie na Ziemi. Człowiek. Człowiek ma tę unikalną odpowiedzialność za to, co zostało mu objawione z Bożej natury, ponieważ ma w sobie coś, co potrafi to docenić, zdać sobie z tego sprawę. Astronomowie potrafią obliczyć, w jakim miejscu znajdowała się każda z większych gwiazd 3000 lat temu. Żadne inne zwierzę na Ziemi nie potrafi tego dokonać. Mamy w sobie zdolność pozwalającą nam dostrzec, że to wszystko zostało zaprojektowane przez osobę mającą w sobie zdolności podobne do naszych. Tyle tylko, że o wiele większe. Jak już mówiłem, byłem filozofem. Studiowałem pod kierunkiem Ludwika Wittgensteina. Prawdopodobnie większość z Was nie zna tego nazwiska. Jest on nazywany ojcem filozofii lingwistycznej, która była bardzo modna w poprzednim pokoleniu. Powiedział on kiedyś, że nie potrafimy powiedzieć, jak wyglądałby nielogiczny wszechświat. Dokładnie to samo twierdzi Paweł, gdy mówi, że fakt, iż potrafimy opisać wszechświat, używając odpowiednich kategorii i terminów zawierających takie elementy jak ciągłość, system czy projekt, oznacza, że właśnie w tego rodzaju wszechświecie żyjemy. Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, zazwyczaj mówią o prawach natury, ale w tym jest sprzeczność, ponieważ z doświadczenia wiemy, że nie ma ani jednego prawa, które nie miałoby swojego prawodawcy. Każde istniejące prawo ma swojego autora. Zasadą właściwego wyjaśniania jest przechodzenie od tego, co znane, do tego, co nieznane. Ale kiedy mówimy o prawie, którego nikt nie ustanowił, to zaczynamy od tego, co nieznane, a to jest nieprawomocna metoda wyjaśniania. Tak więc rozumiecie, że Paweł mówi, iż dwie rzeczy występują razem, stanowiąc wystarczające objawienie Boga. Z jednej strony porządek, zamysł i harmonia wszechświata. To nie wystarcza, żeby stanowić objawienie dla krowy, ale wystarcza, żeby stanowić objawienie dla istoty, która z drugiej strony posiada w samej sobie ten sam rodzaj logicznej i matematycznej zdolności, pozwalającej odnieść się do tego wszechświata. Dlatego na człowieku spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność. Tylko człowiek spośród wszelkiego stworzenia na Ziemi, od stworzenia świata, był w stanie zdawać sobie sprawę z natury Boga. Paweł bardzo ten fakt podkreśla, chociaż dzisiaj na świecie są miliony ludzi, którzy temu przeczą. Paweł bez ogródek nazywa ich głupcami. Osobiście sądzę, że wyraził to jednym słowem. Dużo słyszy się na temat ewolucji, czyli rozwoju, ale istnieje druga strona, czyli degeneracja. Wiele rzeczy nie rozwija się, ale degeneruje. W naszym studium zetkniemy się z wieloma takimi przykładami. Nielogiczne jest myślenie o ewolucji w taki sposób, jakby to była jedyna możliwość. Osobiście myślę, że w dzisiejszym świecie, a zwłaszcza wśród ludzi, jest więcej dowodów na postępującą degenerację niż ewolucję. Idźmy dalej, werset 21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. To bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, jakie dwa pierwsze kroki wykonała ludzkość, które stały się początkiem drogi w dół. To nie były rzeczy, które ludzie zrobili, ale były to rzeczy, których nie zrobili. Pamiętajmy, że w równej mierze możemy zawinić tym, czego nie robimy, jak i tym, co robimy. Jakie były dwie rzeczy, których ludzie nie zrobili? nie uwielbili Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Drodzy bracia i siostry, na podstawie obserwacji bardzo wielu różnych chrześcijan i w oparciu o własne doświadczenia, muszę powiedzieć, że moment, w którym przestajecie oddawać chwałę i dziękczynienie, jest w waszym życiu początkiem śliskiej ścieżki prowadzącej w dół. Jeśli znajdujesz się w takim momencie, to lepiej zacznij pokutować. Paweł pisze, że ta ścieżka prowadzi coraz bardziej i bardziej w dół, a jej końcem jest straszliwa otchłań. W wersetach 22 i 23 znajdujemy pierwsze skutki takiej postawy. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Słowo przetłumaczone tutaj jako mienili się dokładnie znaczy ciągłe powtarzanie jakiejś rzeczy. Mimo, że ciągle zapewniali o swojej mądrości, stawali się coraz bardziej głupi. Drugi skutek opisany jest w wersecie 23. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Pierwszym wielkim grzechem jest złamanie pierwszego przykazania. Nie będziesz miał innego Boga obok mnie. Podróżując w ostatnich latach wiele po świecie, zauważyłem, jak wiele jest nadal otwartego bałwochwalstwa. To jest tak straszny grzech, że aż trudno go wyrazić słowami. Trudno jest sobie nawet wyobrazić ogrom winy wobec wielkiego i wiecznego Boga, jaką powoduje przedstawianie Go pod postacią człowieka, ptaka, zwierzęcia czy płaza. Zauważcie, że tutaj też mamy obsuwanie się w dół ku coraz gorszym rzeczom, od postaci ludzkiej do płaza. Jeśli raz zrobimy te dwa pierwsze kroki w dół, dopóki nie zaczniemy pokutować, to będziemy obsuwać się coraz niżej. Przejdźmy teraz do Bożego sądu nad ludźmi z powodu tych rzeczy. Trzykrotnie w analizowanym fragmencie Paweł używa zwrotu „dlatego też wydał ich Bóg”. Co za przerażające stwierdzenie. Modlę się, aby Bóg nigdy mnie nie wydał. Boże, zdarza się, że nie potrafię docenić Twojego postępowania ze mną. Być może narzekam, ale nie wydawaj mnie. W księdze proroka Ozeasza jest powiedziane o plemieniu Efraima. Z towarzystwem bożków związał ich Efraim. Zostaw go. To jest najgorsze, co Bóg może powiedzieć. Zostaw go. Chodziło o tą samą rzecz, o bałwochwalstwo. Najpierw Bóg wydał ludzi na łup pożądliwości i zbezczeszczenie. Wersety 24 i 25. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Tu mamy kolejny przykład na to, że Paweł myślał w języku hebrajskim. Zawsze, kiedy ortodoksyjny Żyd wypowiada słowo Bóg, kończy słowami Baruchu, co znaczy niech będzie błogosławiony. Dlatego Paweł nie potrafił napisać słowa Stwórca bez dodania błogosławiony na wieki. Amen. Ludzie zamienili podobieństwo Boże na coś ohydnego i nikczemnego. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, ale ponieważ ludzie zniszczyli i zbezcześcili to podobieństwo, Bóg pozwolił im zbezcześcić ich własne ciała przez pożądliwość i nieczystość. Ale to dopiero początek. W wersetach 26 i 27 ponownie jest mowa o tym, że ludzie zostali wydani. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Paweł opisuje tutaj homoseksualizm, który stanowi kolejny stopień w dół. To interesujące, że te pierwsze sądy oddziałują na ciało, ale jak się przekonamy, ostatni sąd miał wpływ na umysł. Interesujące jest również to, że to kobiety otworzyły drogę do homoseksualizmu. Na greckiej wyspie Lesbos na przełomie IX i VIII wieku przed naszą erą żyła poetka Safona. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że była lesbijką. To właśnie od nazwy wyspy pochodzi ten termin. Safona pisała poezję, opiewającą taką formę miłości. W pewnym sensie jest to piękna poezja, ale pełna zepsucia. Często zdarza się, że najświetniejsze dzieła sztuki gloryfikują najbardziej bezbożne rzeczy. Następnie mężczyźni poszli w ślady kobiet. Ta zasada wydaje mi się dość powszechna. Mężczyźni są stworzeniami w pewnym sensie pozbawionymi kręgosłupa. Zgodzicie się? Wielokrotnie mężczyźni pozwalają kobietom na przyjęcie prowadzenia, ale rezultaty nie są po Bożej myśli. Jest napisane, ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Jak nazywa się jedna z nich? Bardzo powszechna dzisiaj. AIDS. Oczywiście kara nie wyraża się tylko w formie AIDS, chociaż AIDS jest ostatnią i jedną z najbardziej drastycznych. W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale, 18 wersecie, Paweł pisze, że każdy człowiek dopuszczający się niemoralności grzeszy przeciwko własnemu ciału. Doszedłem w związku z tym do następującego wniosku. Musimy brać pod uwagę, że nie można dopuszczać się niemoralności, nie powodując jednocześnie jakiejś szkody własnemu ciału. Przekonałem się o tym, usługując chorym. Jeśli pominęlibyśmy niemoralność jako bardzo powszechną przyczynę chorób, to prawdopodobnie nie moglibyśmy poradzić sobie z najważniejszym problemem ludzi, przychodzących po pomoc. Nie twierdzę, że te grzechy nie mogą być przebaczone, ale chodzi mi o to, że musimy stawić im czoło, uznać, czym ona jest i uznać rezultaty, do jakich prowadzi niemoralność. To było drugie, dlatego też wydał ich Bóg. Przejdźmy teraz do trzeciego rodzaju spraw, na które Bóg wydaje ludzi. Jest o tym mowa w wersetach od 28 do 32. To są przerażające wersety. Zawsze, kiedy je czytam, odczuwam udrękę i muszę przyznać, że nazywają rzeczy dokładnie po imieniu. Bóg zawsze przedstawia fakty tak, jak mają się naprawdę. Werset 28. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg. Zatrzymajmy się na chwilę. Dlaczego nie chcieli uznać Boga? Dzisiaj jest to powszechny problem. Odpowiedź na to pytanie stanowi diagnozę tego problemu. Dlaczego nie chcieli uznać Boga? Ponieważ wiedzieli, że uznając Go, staną się przed Nim odpowiedzialni. Będą musieli zdać przed Bogiem sprawę za samych siebie. W humanizmie generalnie dostrzegam to samo. Ludzie z pasją przeciwstawiają się pomysłowi, że mogą być odpowiedzialni przed Bogiem i że będą musieli zdać sprawę z tego, co robią. Jako filozof musiałem analizować współczesne teorie naukowe pod względem implikacji, jakie z nich wynikają. Nawet nie będąc wówczas człowiekiem religijnym i nie wierząc w Biblii, dzięki Bogu nigdy nie mogłem uwierzyć w teorię ewolucji. Dla mnie jest to najbardziej fantastycznie nieprawdopodobna teoria, jaką można było wymyślić. Dlaczego ludzie w nią wierzą? Dlatego, że jedyną alternatywą jest wiara w stworzenie, a tego nie chcą, bo nie chcą być odpowiedzialni przed Bogiem. To jest prawdziwa i podstawowa przyczyna. Wróćmy do wersetu 28. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów. W tłumaczeniu Biblii, którym posługuje się Prince, jak również w Biblii Tysiąclecia, Biblii Gdańskiej i tłumaczeniu interlinearnym, mowa jest o umyśle, myślach lub rozumie, a nie o zmysłach. Cóż może być straszniejszego niż niecny, zdeprawowany umysł? W poprzednich dwóch przypadkach, kiedy Bóg wydał ludzi, chodziło o sprawy fizyczne, fizyczne grzechy. W tym przypadku cały ich umysł został wypaczony. Wypełniła ich wszelka niesprawiedliwość. Ich lista zawiera 21 pozycji. Nie mamy czasu, aby je dokładnie analizować, ale przeczytajcie tę listę, bo stanowi opis końca ludzi, którzy odmówili uznania Boga. uwielbienia Go i złożenia Mu dziękczynienia. Werset 29. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. W mojej Biblii złość wymieniona została 2 razy, co jest dziwne, bo są tu użyte 2 różne słowa. Według mnie w pierwszym przypadku lepiej jest użyć słowa występek. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, występku, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga. Bracia i siostry, zwróćcie uwagę, gdzie na tej liście pojawia się plotkarstwo. To jest ważne. Według mnie plotkarstwo to grzech ludzi chodzących do kościoła, a zostało umieszczone obok morderstwa i nienawiści do Boga. Zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Zwróćcie uwagę, gdzie ten grzech się znajduje. Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Słowo przetłumaczone jako niestali dokładniej oznacza ludzi, z którymi nie można zawrzeć przymierza. To jest chyba najbardziej wyraźna cecha współczesnych ludzi, którzy nie chcą już zawierać przymierza. Narody zrywają traktaty, rządy łamią obietnice, małżonkowie łamią złożone przysięgi. Najgłębszym problemem naszego społeczeństwa jest to, że kobiety i mężczyźni nie chcą zawierać z sobą przymierza. Czytajmy dalej werset 32. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Czasami zadziwia mnie to, jak ludzie dopuszczający się takich rzeczy aprobują i pochwalają innych, którzy to samo robią. Myślę, że objawiają się osamotnienia w tym, co robią. Dlatego popierają każdego, kto jest równie grzeszny jak oni sami. Chyba nie będziemy mieli czasu tego bliżej zanalizować, ale chcę wam pokazać, że w 2 liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, wersetach od 1 do 5, Paweł, opisując czasy ostateczne, wymienia prawie wszystkie te same grzechy popełniane przez ludzi. W liście do Rzymian mamy logiczny wywód, natomiast w 2 liście do Tymoteusza jest ukazane, jak praktycznie i historycznie się to spełni. Dlatego musimy pamiętać, że te rzeczy się spełniają. Pozwólcie, że zakończę następującym stwierdzeniem. Skażenie, zepsucie jest nieodwracalne. To bardzo ważna prawda. Rezultatem grzechu człowieka jest skażenie w każdym obszarze jego istoty. Skażenia nie da się odwrócić w żadnym obszarze życia. Dlatego Bożym rozwiązaniem jest nowe stworzenie, nowy początek. Ci, którzy nie chcą uczestniczyć w nowym stworzeniu, muszą cierpieć nieodwracalne i postępujące zepsucie w swoim życiu. Na poprzednim wykładzie pokonaliśmy pierwszy etap wędrówki przez list do Rzymian. Przypomnę krótko, o czym mówiliśmy. Analizowaliśmy 2 część 1 rozdziału listu do Rzymian, która dotyczy powszechnej winy rodzaju ludzkiego. Paweł dowodzi, że każdy zdrowy umysłowo człowiek dzięki danym mu wewnętrznym zdolnościom rozumowania, widząc efekty Bożego stworzenia, otrzymał odpowiednie i wystarczające objawienie pewnych aspektów Boga. W efekcie każdy człowiek jest odpowiedzialny za to objawienie. Ale ludzie nie chcieli pamiętać o Bogu i z rozmysłem odwrócili się od Niego, tworząc sobie fałszywych bogów i popadając w bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo jest największym grzechem i złamaniem 1 przykazania. W wyniku bałwochwalstwa ludzie znaleźli się na ścieżce prowadzącej stromo w dół. To sprawiło, że Bóg wydał ludzi najpierw na łup pożądliwości i nieczystości, następnie na pastwę homoseksualizmu, a w końcu na żer, jak nazywa go Paweł, zdeprawowanego umysłu, co wyraża się wszelkiego rodzaju podłością i niegodziwością. Na tym zakończył się 1 rozdział listu do Rzymian. W ten sposób znaleźliśmy się na dnie strasznej otchłani. Kto z was pamięta, jakie były 2 pierwsze kroki prowadzące ludzkość w dół? Ponieważ go nie uwielbili jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia. Teraz przejdziemy do 2 rozdziału i rozpoczniemy pokonywanie 2 etapu naszej pielgrzymki. Rozdział drugi traktuje o ludziach, którzy byli winni tego wszystkiego, czego zawinił cały rodzaj ludzki. Niemniej jednak, ponieważ posiedli pewną prawdziwą religijną wiedzę, uważali się za ludzi lepszego rodzaju, ludzi innej kategorii ze względu na to, że wiedzieli, co jest dobre, a co jest złe. W gruncie rzeczy Paweł wskazuje, że ta wiedza nie tyle czyniła ich lepszymi, co zwiększała ich odpowiedzialność. Ponieważ wiedzieli więcej, ponosili większą odpowiedzialność. Musimy pamiętać, że Paweł pisał te słowa ponad 19 wieków temu i dlatego adresował swoje uwagi głównie do Żydów. W tamtym czasie Żydzi mieli przewagę nad innymi narodami, że zostały im powierzone, jak pisze Paweł, wyrocznie Boże. Wiedzieli, co jest dobre, a co złe, w przeciwieństwie do innych narodów, które tego nie wiedziały, jak mówi Paweł, ale to tylko zwiększało ich odpowiedzialność, a nie czyniło ich lepszymi. Warto, abyśmy zrozumieli, że po 19 wiekach sytuacja zupełnie się odwróciła. Dzisiaj nie tyle Żydzi, co chrześcijanie mają właściwe poznanie. Wielu z nas, ze względu na nasze pochodzenie, ma za sobą wieki chrześcijańskiej tradycji, wiedzę na temat Boga i znajomość Biblii. Pod tym względem nasza obecna odpowiedzialność przy wiedzy, jaką dysponujemy, jest taka, jaką ponosili Żydzi 19 wieków temu. To nie zwalnia Żydów od odpowiedzialności, ale nakłada na nas tę samą odpowiedzialność, którą mieli Żydzi w tamtych czasach. Nie chcę zmieniać słów "wy, będąc Żydami", napisanych przez Pawła do swojego ludu, ale pomyślcie, że dzisiaj powinny one brzmieć "wy, będąc chrześcijanami". To oczywiste, że dzisiejszy Kościół jest w takim stanie, iż chrześcijanie są naszpikowani wiedzą bardziej niż inni ludzie, ale nie potrafią jej zastosować. Dokładnie taki sam problem mieli Żydzi w czasach Pawła. Nie chcę się wdawać w żadne szczegóły skandali w Kościele, ponieważ za jakiś czas będą nieaktualne i pojawią się nowe. Miejmy jednak świadomość, że jesteśmy w takim samym położeniu jak Żydzi w pierwszym wieku. Na nas spoczywa największa odpowiedzialność. Chciałbym teraz przeczytać pierwszych 16 wersetów drugiego rozdziału listu do Rzymian. Nie ma przeto. Zawsze, kiedy Paweł pisze przeto, musimy się zastanowić, do czego się ono odnosi. Wielu z was zna mój slogan brzmiący: jeśli w Biblii znajdziesz spójnik przeto, to musisz się dowiedzieć, jaką prawdę uzasadnia. W tym wypadku odnosi się ono do rozdziału pierwszego, z którego wynika, że cała ludzkość jest winna. Drugi rozdział mówi o ludziach, którzy ze względu na posiadaną wiedzę osądzają innych, a mimo to należą do tej samej kategorii winnych. Właśnie dlatego jest tutaj użyte słowo przeto. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam nie czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Ściąganie na siebie gniewu jest rzeczą straszną. Który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najprzód Żyda, potem i Greka. a chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Jak zwykle, Paweł jest tutaj bardzo żarliwy. Musimy więc bardzo starannie śledzić to, co mówi, aby dobrze zrozumieć jego intencje. Przede wszystkim, co uważam za bardzo ważną rzecz, Paweł podaje nam tutaj 5 głównych zasad Bożego Sądu. Najpierw zajmiemy się tymi zasadami, a później omówimy jeszcze kilka innych spraw zawartych w tym fragmencie. Pierwszą zasadę Bożego Sądu znajdujemy w wersecie 2. Przeczytaliśmy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. W mojej wersji Biblii na marginesie mam alternatywne tłumaczenie, bliższe oryginału, które brzmi: sąd Boży jest według prawdy na tych, którzy takie rzeczy czynią. Tak więc pierwsza zasada jest taka, że Boży sąd jest według prawdy. Uważam, że przede wszystkim jest to sąd według prawdy Słowa Bożego. To jest bardzo ważne. W Ewangelii Jana, 17 rozdziale, 17 wersecie, Jezus powiedział do Ojca: Słowo Twoje jest prawdą. To jest ogromnie ważne. Boże Słowo jest prawdą. Powtórzmy to razem. Twoje Słowo jest prawdą. Jeszcze raz. Twoje Słowo jest prawdą. Kiedy Paweł mówi, że będziemy sądzeni według prawdy, to ma na myśli, że będziemy sądzeni według Słowa Bożego. W 12 rozdziale Ewangelii Jana Jezus ostrzega współczesnych mu ludzi, że któregoś dnia będą sądzeni według słów, które do nich wypowiedział. Oto co mówi sam Jezus. Ewangelia Jana, rozdział 12, wersety 47 i 48. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Musimy sobie uświadomić, że czytając Pismo Święte, już stanęliśmy twarzą w twarz ze swoim sędzią. Właśnie dlatego Paweł napisał w 11 rozdziale 1 listu do Koryntian, że powinniśmy sami siebie osądzać, abyśmy nie byli sądzeni przez Boga. Jeśli czytamy Słowo Boże, stosujemy je w życiu, pokutujemy i naprawiamy nasze życie, to w ten sposób osądzamy samych siebie. Słowo jest kryterium Bożego sądu i jeśli osądzamy sami siebie, Bóg nie będzie nas sądził. Każdy ma 2 możliwości do wyboru. Może osądzać samego siebie według Słowa Bożego, dostosowując do niego własne życie, lub może tego nie robić i wówczas Bóg osądzi go według swojego słowa. Przekazując nam w Biblii swoje normy sądzenia, tak, że możemy je zastosować sami do siebie, Bóg okazuje nam wielkie miłosierdzie. Paweł wskazuje w tym konkretnym rozdziale, że osobą, która ma stosować te normy, nie jest twój brat czy sąsiad, ale ty sam. Druga zasada Bożego Sądu została wymieniona w wersecie 6. Bóg odda każdemu według uczynków jego. W całej Biblii jest podkreślany fakt, że Boży Sąd odbędzie się w oparciu o nasze uczynki, o nasze dzieła. Nie będziemy osądzani w oparciu o nasze deklaracje, ani nawet modlitwy, ale w oparciu o to, co robimy. W pierwszym liście Piotra, pierwszym rozdziale, w wersecie 17, Piotr podkreśla tę prawdę bardzo wyraźnie.
Verse 17.
A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego. Te słowa są skierowane do chrześcijan. Jeśli nazywamy Boga Ojcem, do czego mamy prawo jako chrześcijanie, to musimy pamiętać, że On sądzi bez względu na osobę, każdego według uczynków Jego. Następnie jest powiedziane, a jest to bardzo ważne stwierdzenie, którego większość chrześcijan nie jest gotowa przyjąć. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Jakoś nie słyszę, aby często ten fragment cytowano. Jednak jest rozsądnie żyć w bojaźni, ponieważ wiemy, że kiedyś nadejdzie dzień, w którym będziemy musieli odpowiedzieć za swoje życie przed Bogiem. Piotr, dając wyraźnie do zrozumienia, że zwraca się do chrześcijan, w wersetach 18 i 19 kontynuuje. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Przyczyną, dla której powinniśmy tak ostrożnie chodzić z Bogiem, jest ogromna cena, jaką zapłacił, aby nas wykupić. Krew własnego Syna, Jezusa. To jest wartość, jaką nam Bóg nadał. Im bardziej uważasz coś za wartościowe, tym bardziej się o to troszczysz. Ze względu na cenę, jaką za nas zapłacił, Bóg bardzo dokładnie bada życie każdego swojego odkupionego dziecka. Jeśli kupisz tanią biżuterię w tanim sklepie, to nie bardzo się przejmiesz, jeśli ją zgubisz. Ale powiedzmy, że masz hojnego męża, który kupił ci naprawdę piękny i drogi pierścionek lub cokolwiek innego. Moja żona się teraz uśmiecha, bo lubi takie rzeczy. To będziesz bardzo uważać na to, co się z nim dzieje. Nie tylko z powodu jego wartości, ale ze względu na osobę, która ci go ofiarowała. Tak więc Piotr mówi, że musimy bardzo uważać, jak żyjemy, ze względu na to, iż tak wiele Bóg w nas zainwestował. Oraz podkreśla, że Bóg będzie nas sądził według naszych uczynków. Pamiętajcie o tym. Nie będziecie sądzeni ze względu na przynależność do Kościoła, ale ze względu na to, co robiliście. Nie będziecie mogli przyjść do Boga i powiedzieć, jestem baptystą, czy jestem metodystą, bo Bóg odpowie, że to nie ma nic do rzeczy. Ważne jest to, jak żyłeś. Wróćmy do drugiego rozdziału listu do Rzymian. Trzecia zasada Bożego Sądu jest opisana w wersecie 11. Albowiem u Boga nie ma stronniczości. Bóg nie jest stronniczy. Słowo stronniczy nie w pełni ukazuje faktyczne znaczenie tego wersetu. W starej wersji Biblii Króla Jakuba, podobnie jak w polskich przekładach Biblii, jest powiedziane, u Boga nie ma względu na osobę. Takie tłumaczenie jest lepsze. Odpowiednikiem słowa osoba w języku greckim jest słowo twarz i oznacza zewnętrzny wygląd. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś stare dramaty. Chyba teraz się tego nie robi. W każdym razie na początku dramatu umieszczona była lista osób występujących w dramacie oraz ich charakterystyka. Takie jest właśnie znaczenie tego słowa. Opisuje, kim jest dana osoba na scenie, jaką rolę odgrywa. Ale Paweł mówi, że Boga nie interesuje rola, jaką odgrywasz. Boga interesuje to, jaki naprawdę jesteś. Nikt nie będzie sądzony w oparciu o rolę, jaką odgrywał w życiu. Generałowie w armii będą tak samo sądzeni, jak zwykli ludzie. Kaznodzieja będzie tak samo sądzony, jak świeżo nawrócony człowiek. Bogacze będą tak samo sądzeni, jak uliczni żebracy. Bóg nie będzie patrzył na zewnętrzny wygląd sądzonych ludzi. W swoim liście Jakub strofuje współczesnych mu chrześcijan za to, że inaczej traktowali człowieka bogatego w eleganckim stroju niż biedaka, który nie miał co na siebie włożyć. Patrzyli na zewnętrzny wygląd człowieka. Piotr, Paweł czy Jakub, wszyscy oni pisali, że Bóg patrzy na to, co jest wewnątrz człowieka. Następna zasada sądzenia jest bardzo ważna dla współczesnego człowieka. Nie została ona sformułowana wprost, ale wynika z 12 wersetu. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Według mnie wynika z tego zasada, że będziemy sądzeni według posiadanego światła. Jeśli mieliśmy pełne światło Bożego prawa, to będziemy według niego sądzeni. Ale jeśli nie udzielono nam pełnego światła, to będziemy sądzeni według tego, które otrzymaliśmy. Zastosujmy te zasady do nas samych i krajów, w których żyjemy. Czy kiedykolwiek w historii Kościoła było pokolenie chrześcijan, które miałoby dostęp do większego światła niż nasze pokolenie? Możemy kupować tyle Biblii, ile chcemy. Mamy komentarze, podręczniki, słowniki biblijne. Możemy jeździć na konferencje i spotkania. Mamy programy radiowe. To jest wspaniałe. Dzięki Bogu za to i za wolność, która to umożliwia. Ale pamiętajcie, że z tym wiąże się ogromna odpowiedzialność. Będziemy musieli odpowiedzieć przed Bogiem według światła udzielonego naszym czasom i naszemu pokoleniu. Ja naprawdę drżę na myśl o tym, jakie to stawia przede mną wymagania. I ostatnia, piąta zasada, którą znajdujemy w wersecie 16. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Kiedy mówię, że Bóg będzie sądził nasze uczynki, to mam na myśli nie tylko zewnętrzne uczynki, ale również nasze motywacje i intencje, które kryją się za uczynkami. Dwoje ludzi może zrobić coś, co zewnętrznie wydaje się takie same, ale ich motywy mogą być całkiem różne. Dwoje ludzi może udzielić hojnego wsparcia jakiejś chrześcijańskiej sprawie, ale jeden może zrobić to z czystego serca oraz miłości do Pana i Jego ludu, a drugi po to, aby zrobić wrażenie na innych członkach Kościoła. Zewnętrznie te uczynki są identyczne, wielkość pomocy jest identyczna, ale motywacja jest zupełnie inna. Bóg patrzy na motywy. W tym kontekście chciałbym przeczytać pierwszy list do Koryntian, rozdział 4, werset 5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Zostaliśmy wielokrotnie ostrzeżeni przed wzajemnym osądzaniem. W tym przypadku powód jest ten, że nie znamy wszystkich faktów. Znamy tylko zewnętrzne uczynki, a Bóg patrzy na myśli i motywy i weźmie je pod uwagę w czasie sądu. Wróćmy na chwilę do drugiego rozdziału listu do Rzymian. Chciałbym omówić dość trudną kwestię. W wersecie 6 jest powiedziane. Bóg odda każdemu według uczynków Jego. Następnie wymienione są dwa rodzaje ludzi, tych, których Bóg przyjmuje, oraz ci, których Bóg odrzuca. Wersety 7 i 8. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają. Myślę, że istotę problemu stanowi skoncentrowanie na sobie, egocentryzm. Mając do czynienia z ludźmi, zauważyłem pewną rzecz. Rzucającą się w oczy cechą ludzi będących pod wpływem mocy szatana jest ich nieprawdopodobnie wielki egocentryzm. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Takie są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy przez trwanie w czynieniu dobra dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, otrzymają życie wieczne. Drudzy, którzy są egocentryczni i sprzeciwiają się prawdzie Bożej, bez względu na to, w jaki sposób została im objawiona, i hołdują nieprawości, tych spotka Boży gniew i pomsta. Myślę, że pełna ocena sądu Bożego leży poza możliwościami każdego z nas. Chcę natomiast powiedzieć, że ci, którzy otrzymują życie wieczne, charakteryzują się dwoma cechami. Po pierwsze, trwają w czynieniu dobra, w dobrych uczynkach. Po drugie, dążą do chwały, czci i nieśmiertelności. Dla mnie to dążenie oznacza wiary. Wierzą, że Bóg nagrodzi ich zgodnie z tym, co robili i jak reagowali na Boga. Wierzę, że są dwa podstawowe wymogi konieczne do spełnienia, jeśli chcemy być przyjęci przez Boga. I to niezależnie w jakim wieku i w jakiej generacji się żyło, bez względu na to, czy żyło się przed okresem Ewangelii, czy w czasie Ewangelii. Te dwa podstawowe wymagania to czynienie dobra, czyli stosowanie w praktyce tego, w co się wierzy, oraz wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu, ale w różnych wiekach i w różnych pokoleniach wiara wyraża się na wiele różnych sposobów. Aby wam pomóc, prosiłem Boga, żeby mi wskazał przykłady ludzi, którzy przyszli do Boga nie w oparciu o Ewangelię, ale mieszcząc się w kategorii ludzi trwających w dobrych uczynkach i dążących do otrzymania Bożego błogosławieństwa. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 11, wersety 31 i 32. Jezus strofuje ówczesnych ludzi, mówiąc: Królowa z południa, to jest królowa Saby, stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Według mnie te dwie kategorie ludzi, królowa Saby i mężowie z Niniwy, nie będą mieć udziału w zmartwychwstaniu razem z chrześcijanami. Zmartwychwstaną wraz z tymi, którzy zostali odrzuceni przez Boga, ale zostaną przyjęci w oparciu o to, co robili. Zgodnie ze światłem, jakie było dla nich dostępne, odpowiedzieli Bogu w wierze swoimi działaniami. Tak więc są dwie kategorie ludzi. Ludzie, którzy poprzez swoje uczynki pokazali, że wierzą w Boga, oraz ludzie, którzy sprzeciwiają się prawdzie Bożej i wolą nieprawość. Nie próbujcie każdego natychmiast przypisywać do jednej z tych kategorii. Zamiast tego posłuchajcie jeszcze jednego wersetu z Listu do Rzymian i na tym zakończymy ten wykład. List do Rzymian, rozdział 11, werset 33.
And verse 32. It should be verse 33.
O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Chcę was ostrzec przed przejmowaniem urzędu sędziego. To nie należy do was. Jest tylko jeden sędzia, a jest nim Bóg. Zostaliśmy dokładnie poinformowani, że jego wyroki są niezbadane. Nie możesz zbadać wyroków Bożych. W ostateczności musisz przyjąć postawę Abrahama, który powiedział: Izraeli sędzia wszystkiej ziemi nie uczyni sprawiedliwości. Kiedy byłem młodym kaznodzieją, a było to dawno temu, myślałem, że powinienem wiedzieć, kto pójdzie do nieba, a kto nie pójdzie. Im bardziej starałem się tego dociec, tym mniej było ludzi, którzy według mnie nadawali się do nieba. W końcu nadawało się do tego tylko 15 osób, a 16 osoba tylko w połowie, bo co do drugiej połowy nie byłem pewien. Jednak Bóg pokazał mi, że to nie jest moja sprawa. Dzięki Mu za to. Dlatego nie zajmujcie miejsca sędziego, bo nie jest to miejsce dla was.